Posłuchajcie podcaściątka z serii Lewackiej Tonko.
Witajcie wszyscy. Dawno nie było podcaściątka, a ponieważ ja mam trochę tak jak pewien inny, bardziej znany podcaster, który nagrywa podcasty, jak mu się coś uleje, czyli jak go coś wkurzy, to mnie też dzisiaj coś wkurzyło i nagram wam podcast. Ale zacznę od początku. Wszystko się zaczęło od tego, że opublikowałem dzisiaj w jednym z brytyjskich portali artykuł, który wam teraz na szybko, tłumacząc go na żywo na polski, przeczytam. Tytuł artykułu brzmi: sąsiedzi Rosji przygotowują się do wojny. Czy my, tu w domyśle Brytyjczycy, też powinniśmy się martwić? Wiadomości o tym, że Szwecja mówi swoim obywatelom, aby przygotowali się do wojny, dostały się nawet na nagłówki gazet brytyjskich. W marcu Finlandia wraz z innymi skandynawskimi krajami będzie uczestniczyła w znacznej wielkości ćwiczeniach wojskowych w Laponii. Tymczasem Polska rozdała swoje wydatki na cele militarne do aż 4% produktu krajowego brutto. Czy Wielka Brytania także powinna przygotowywać się do wojny? Eksperci, w tym major Michał Fischer, mówią, że pomimo tego, że Rosja obiecuje, że nikogo już nie zaatakuje, nie powinniśmy ignorować tego zagrożenia. Jak widzimy w Ukrainie, Rosja może nie jest zdolna do tego, aby podbić jakieś nowe kraje, ale na pewno zdolna jest do tego, aby siać zniszczenie. Putin jest nieprzewidywalnym dyktatorem i niestety Zachód wciąż nie rozumie, jakie są jego prawdziwe cele. Jemu nie chodzi o to, żeby podbić Ukrainę, Polskę czy tam USA, ale jemu chodzi o to, żeby złamać panującą na świecie zgodę, że demokracja i pokojowa kooperacja między niepodległymi krajami jest jedyną drogą naprzód. Putin pasjami, jak widzieliśmy na jego nieszczęsnym tak zwanym wywiadzie z tak zwanym dziennikarzem Tuckerem Carlsonem, opowiada o swoich urojeniach na temat miejsca Rosji, wyjątkowego miejsca Rosji w historii i wierzy w to, że przeznaczeniem Rosji jest to, aby rozdawać karty w nowym porządku światowym. Jak wyjaśnia filozof Vlad Wexler, celem Rosji jest załamanie się demokracji na Zachodzie. A aby to osiągnąć, niczym Lord Farquhar ze Shreka, jest on gotów poświęcić życie wielu swoich poddanych i rozwalić do cna rosyjską gospodarkę. Kiedy rosyjska propaganda mówi, po co nam świat, na którym nie ma Rosji, oznacza to, albo będzie po naszemu, albo wszystko rozpierdolimy. Co gorsze, to, że wielu Rosjan wydaje się wspierać ten pogląd, albo przynajmniej nie wydają się mieć coś przeciwko niemu, a przynajmniej nie dopóki to będzie ich kolej, aby umierać gdzieś w okopach. Kiedy Putin mówi Rosja, Putin myśli ja, ale kiedy jego obywatele mówią Rosja, oni myślą my. To jest to, czego świat nie rozumie. To nie jest tak, że Putin ulepił Rosję na swój kształt i podobieństwo. To rosyjska historia, system polityczny i system wartości ulepił Putina takim, jakim jest. Nie można naprawić Rosji przez naciskanie jakiegoś czerwonego guzika. Zmiana władzy także nie pomoże. Owszem, Nawalny na Zachodzie był widziany jako jakiś taki rycerz w lśniącej zbroi, który miał wjechać na Kreml i zrobić tam porządek, ale nawet jeśli udałoby mu się obalić Putina, to wciąż był to rosyjski imperialista, rasista i polityka mogłaby zmienić styl, ale raczej nie kierunek. Co więc można zrobić? Aby zrozumieć Rosję, słuchajmy Garego Kasparowa. Powiedział on, że jedynym sposobem na przerwanie tego zaklętego kręgu jest ostateczna porażka Rosji. Że go tak sparafrazuje, Rosja musi tak dostać w dupę, że kiedy będzie siedzieć i lizać swoje rany, będzie miała czas na przemyślenie tego, jak postępuje. Jeśli Zachód pozwoli Rosji, żeby zatrzymała nawet część Ukrainy, to będziemy znowu mieli tą samą sytuację, którą mieliśmy w 1938 roku, kiedy Hitler połknął sobie Sudety, przegrupował się, a następnie ruszył dalej. To właśnie dlatego sąsiedzi Rosji przygotowują się do wojny. Niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, jak to kiedyś mówił Count Pinface, satyryczny polityk brytyjski, powiedzieć im, że mamy mnóstwo rakiet, a po cichu wcale ich nie kupować. Rosja musi mieć przekonanie ponad wszelką wątpliwość, że atakowanie jej sąsiadów nie będzie warte Zachodu, nawet w przypadku, kiedy Zachód znowu nie przystąpi do wspierania swoich partnerów, bo nie będą go obchodzić jakieś spory w odległych krajach o ludziach, o których nic nie wie, jak to powiedział Neville Chamberlain w roku 1938. Ale dziś, kiedy wiemy, do czego Rosja jest zdolna, po masakry w Buczy, czy naprawdę chcemy ryzykować, że rosyjska armia weźmie Suwałki, Tartu czy Lappeenrantę? Bo na tym polega rosyjska taktyka. Zaatakować, uspokoić Zachód, znowu zaatakować. Każdej dekady Rosja dokonuje kolejnego ruchu, odgryza kawałek jakiegoś kraju, żeby uniemożliwić mu marsz na Zachód. W latach 90. Rosja oderwała Naddniestrze od Mołdawii. W latach 2000 zaatakowali Gruzję. W 2014 zajęli Krym i Donieck, a dziś Mariupol i Melitopol. Jaka jest więc rola Wielkiej Brytanii? Czy Wielka Brytania powinna martwić się zagrożeniem militarnym z Rosji? Eksperci zgadzają się, że zachodnia Europa na razie nie ma się czego bać. Dania nawet wysłała całą swoją artylerię na Ukrainę w ostatnich dniach. Ale rosyjska wojna hybrydowa to nie tylko rakiety i czołgi. Jej celem jest zdestabilizowanie nieprzyjaciela i Rosja może ten cel osiągać różnymi sposobami. Przez polityczne zaangażowanie na przykład w wyborach w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach na świecie, przez podburzanie farmerów w Polsce, przez mieszanie przy olimpiadzie w Paryżu, przez podkręcanie brexitowych nastrojów czy promowanie Trumpa w Ameryce. Nawet teraz republikanie blokują w amerykańskim parlamencie plan Bidena, aby wysłać pomoc wojskową dla Ukrainy, pomagając w ten sposób Putinowi. Finlandia buduje czołgi i schrony, ale także walczy z dezinformacją już od najmłodszego wieku. Dzieci w szkołach uczą się tego, jak rozpoznawać fałszywe informacje. Na szczęście Wielka Brytania jest za daleko, aby spadały na nią rosyjskie bomby w najbliższym czasie, ale o ile ważne jest, aby umieć walczyć z rosyjską dezinformacją i wtrącaniem się Rosji w sprawy wewnętrzne, jedynym sposobem, aby skończyć z tym raz na zawsze, jest poradzenie sobie z tym u źródła. Dlatego jest tak ważne, żeby Ukraina zwyciężyła, a my musimy zrobić wszystko, aby dostarczyć jej wystarczających zdolności wojskowych i innej pomocy zgodnie z jej potrzebami. Bo to Ukraińcy są jedyną opozycją dla Putina. Że sobie pozwolę sparafryzować słynny poem Martina Niemöllera: kiedy przyszli po Krym, Wielka Brytania siedziała cicho. Jeśli nie będzie odzywać się, kiedy przyszli po Kijów, jeśli nie zajmie stanowiska, kiedy przyjdą po Estonię, niech się nie dziwi, że nie będzie komu jej wspierać, kiedy Rosjanie przyjdą po Norwich. No i to jest taki artykuł. Sorry, że tak przetłumaczyłem wam w locie, ale no po prostu nagrywam to tak na szybko, na kolanie. I teraz, co się stało? Ten artykuł robi takie, no stosunkowo jak na ten niewielki portalik, znaczące rundki po mediach społecznościowych i trafiło mi się kilka dyskusji z Rosjanami. Z Rosjanami, którzy w większości mieszkają sobie wygodnie na Zachodzie i zgrywają tam wielkich, bohaterskich opozycjonistów. Część z nich oficjalnie wspiera Nawalnego i tak dalej. Widziałem kilka takich dyskusji, brałem udział tylko w jednej. Ale widziałem, na czym polegają ich argumenty. I powiem wam, że wkurza mnie to niemiłosiernie, co oni mówią, kiedy oskarżają nas, Zachód, o to, co wyczynia Rosja. I tak się wkurzyłem, że siadłem i napisałem takiego ranta początkowo na Twitterze, potem go przerobiłem na wpis na blogasku, a teraz go po prostu wam przeczytam. A więc, kto jest winien temu, że Rosja jest Rosją? Po opublikowaniu dzisiaj artykułu o tym, jak Zachód powinien reagować na Rosję, obsiadło mnie dzisiaj na Twitterze kilku Rosjan zarzucających nam, czyli ogólnie Zachodowi, że nie robimy wystarczająco dużo w walce z Putinem. Według nich za to, że w Ukrainie trwa wojna, odpowiadamy my, czyli Zachód. Bo nie dość, że niewystarczająco wspieraliśmy Nawalnego i innych bohaterów walczących w Rosji o demokrację, to jeszcze sponsorowaliśmy reżim, kupując rosyjską benzynę. Oczywiście wszyscy oni, sami siedzący sobie wygodnie w krajach Zachodu i zgrywający bohaterskich rosyjskich opozycjonistów, reagowali agresją na pytanie, czy nawet jeśli Zachód jest częściowo winien temu, jak dzisiaj wygląda Rosja, to kto odpowiada za to w pozostałej części. Musiałem parę osób poblokować tak na marginesie. Nie byłem jedyny, który zwracał im uwagę, że radzenie sobie z Putinem to jednak głównie zadanie dla Rosjan. Tu jednak niezmiennie informowano nas, że nie można od Rosjan tego oczekiwać, bo to jest niebezpieczne, bo w Rosji za protesty przeciwko władzy można stracić życie. Ale wiecie co? Ja tego nie kupuję. Wiecie dlaczego? Bo Rosjanie nie boją się stracić życia. Już nawet nie mówię o tym, że wystarczy sobie wpisać w YouTube Russian Dashcam Videos, żeby ze zgrozą zobaczyć, jak niewiele warte jest dla obywateli tego kraju życie własne lub innych. Ale też pamiętajmy, że Rosjanie całymi tysiącami zapisują się do strzelania do Ukraińców jako ochotnicy na specjalnej operacji wojskowej. Niektórzy dla idei, niektórzy dlatego, że to jedyny sposób, jak się mieszka na jakimś zadupiu w Rosji, żeby zarobić jakąś przyzwoitą kasę. I tu leży ten problem. Jeśli walka o wolność w nadziei, że twoje dzieci będą miały w życiu lepiej, jest niewarta ryzykowania życia, a walka z Ukraińcami walczącymi o wolność dla siebie, w nadziei, że jak zaczniesz wypychać słoneczniki gdzieś w błocie pod Bachmutem, to twoje dzieci dostaną ładę i worek ziemniaków, to już ryzyko, które się kalkuluje, to ja nie spodziewam się jakiejkolwiek zmiany w Rosji w najbliższym czasie. Poza tym, to nie jest tak, że Rosjanie się boją wychodzić na ulicę protestować. Jak słusznie często wypominają nam Rosjanie, czy ludzie ich broniący, na początku inwazji na Ukrainę jakieś tam protesty były, nawet dość liczne. Oczywiście rozniesiono je pałami i zaraz się to skończyło. Ale był taki moment, kiedy Rosjanie znowu masowo wylegli na ulicę. Pamiętacie, kiedy to było? Jak w Rosji ogłoszono mobilizację. Okazuje się więc, że protestowanie przeciwko wojnie jest zbyt ryzykowne, ale już protestowanie przeciwko temu, żebyśmy to my w tej wojnie walczyli, już takie ryzyko czyni akceptowalne. Ostatnio są też protesty żon i matek wojskowych. I one znowu nie domagają się zakończenia wojny. Jak nam pokazała w jednym z rosyjskich reportaży nieoceniona Andromeda na YouTubie, niektóre z nich same zachęcały swoich mężczyzn do podpisania kontraktu. Po prostu, kiedy wielu z nich zaczęło wracać jako gruz 200, one wyszły na ulicę domagać się, żeby ich mężusiowie i synkowie wrócili do domów, a z Ukrainą niech jacyś inni teraz wojują. Ale wiecie, jakie jeszcze protesty w Rosji zapadły mi w pamięć? Pamiętacie Prigozhina i jego rokosz? Kiedy już jego marsz na Moskwę się zakończył, a on sam zwiał na Białoruś zmamić się iluzją, że pod skrzydłami ziemniaczonego Führera będzie bezpieczny, wagnerowcy wycofali się z okupowanego przez siebie Rostowa nad Donem i wjechała tam z powrotem rosyjska milicja. I wtedy mieszkańcy tego miasta zaczęli się z tą milicją naparzać, nazywając ich zdrajcami i wznosząc okrzyki na cześć Prigozhina, który, przypominam, został już oficjalnie obwieszczony przez władze zdrajcą. Rosjanie nie bali się wyjść na ulicę, żeby wyrazić swoje wsparcie właśnie dla niego. A przecież Prigozhin to nie był dobry człowiek próbujący zaprowadzić w Rosji demokrację i poszanowanie prawa. To był zwyrodnialec, który otwarcie przyznawał, że cała wojna z Ukrainą oparta jest o fałszywe przesłanki, że rzekomi separatyści w Donbasie i na Krymie to była ustawka. A mimo tego on nie chciał zakończenia tej wojny. Wręcz przeciwnie, on uważał, że władze wojskowe nie robią wystarczająco i on i jego banda zwyrodniałych kryminalistów powinni dostać wolną rękę i pełnię wojskowego wsparcia, żeby skończyć rzeź Ukraińców jak najszybciej. Więc nie kupuję tej bajeczki o tym, że Rosjanie nie protestują, bo jest zbyt niebezpiecznie. Zresztą popatrzmy na Ukraińców. 20 lat temu przeszedłem szkolenie. Miałem jechać jako obserwator na powtórzone wybory po pomarańczowej rewolucji. W końcu nie pojechałem, ale do dziś mam w komputerze MP3 z nieoficjalnym hymnem ówczesnej rewolucji Razom nas bogato, nas nie podolacie. Śpiewają tam jacyś raperzy. Potem był Majdan. Siepacze Janukowicza zamordowali tam ponad setkę obywateli. Czy Ukraińcy stwierdzili, oj, teraz to już niebezpiecznie protestować, zabieramy się do domów? Nie, to Janukowicz musiał salwować się ucieczką pod skrzydła swojego mocodawcy z Moskwy. Potem Rosja najechała Ukrainę. Czy Ukraińcy stwierdzili, teraz to naprawdę robi się niebezpiecznie? Nie, dalej walczyli o wolność, reformowali swój kraj, walczyli z Rosjanami w Donbasie, ale i z korupcją i wciąż popychali swoją politykę w stronę Europy i demokracji. Od 2 lat mamy w Ukrainie pełnoskalową wojnę. Czy Ukraińcy stwierdzili, teraz to już naprawdę przesada, poddajemy się, widocznie wolność nie jest nam pisana? Nie, walczą z niezwykłą dzielnością, pomimo tego, że Zachód non-stop robi z siebie kretyna, wymyślając coraz to głupsze wymówki, dlaczego Ukraina nie może dostać pomocy militarnej, jakiej potrzebuje. Albo taka Białoruś. Ukraińcy nie lubią porównywania Majdanu z protestami po ostatnich wyborach, które sfałszował Łukaszenko. ale chyba wszyscy pamiętamy, bo to nie było tak dawno. Ludzie tłumnie wychodzili na ulicę jeszcze przez długie miesiące, pomimo tego, że już było wiadomo, że protestujący mogą zostać aresztowani, pobici, a nawet torturowani. Dopiero pomoc Putina pomogła Łukaszence ostatecznie zdławić te protesty. W czasach zimnej wojny także w Rosji protestów na większą skalę nie było. A tymczasem kraje satelickie ciągle protestowały. Od rewolucji w Berlinie Wschodnim w 1953 roku, pierwszej, którą zmiażdżyły gąsienice sowieckich czołgów, przez Budapeszt, Pragę, Polskę, aż do de facto zbrojnego obalenia Czałczesko w Rumunii, zawsze coś się działo. Nawet jeśli Sowietom udawało się gasić kolejne pożary, tylko w Polsce wybuchające co najmniej raz w każdej dekadzie, od 1956 przez 68, 70, 76, 80 po ruch oporu w stanie wojennym, to ten płomień wciąż gdzieś się pod spodem tlił. Jeden z Rosjan, który wdał się dzisiaj ze mną w dyskusję, napisał mi, że niepodległość Polski nie byłaby możliwa, gdyby nie słabość Związku Radzieckiego. Ale przecież jeśli w latach 80. Związek Radziecki chwiał się w posadach, to nie dlatego, że tak jak w Polsce 1/3 ludzi dorosłych zapisała się do opozycyjnego ruchu takiego jak Solidarność. Nie, ZSRR się posypał, bo siadł ekonomicznie. Nawet bez sankcji jego planowa gospodarka nie miała szans w konkurencji z ekonomiczną siłą Zachodu. I to jest właśnie ta rzecz, której ci Rosjanie nie rozumieją. Bo myśmy musieli walczyć o wolność nie tylko z reżimem we własnym kraju, ale także z tą parasolką nad tymi reżimami, którą nakładała Rosja, która zawsze była gotowa wkroczyć i zrobić w cudzysłowie porządek. Nad Rosją nikt nie stoi. Gdyby Rosjanie wyszli na ulicę tak, jak na ulicę wyszli Białorusini, kto by się wstawił za Putinem? Kim Jong-un? Asad? Ajatollahowie z Iranu? Putin nie ma na świecie żadnych znaczących partnerów. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Upadek komuny dla nas wszystkich w byłych krajach bloku wschodniego był odzyskaniem wolności, a dla krajów bałtyckich, Ukrainy czy Białorusi na przykład także niepodległości. Dlatego mieliśmy oko na naszych polityków i jeśli tylko pojawiało się ryzyko, że chcą u nas wprowadzić coś na miarę putinowskiej Rosji, wychodziliśmy na ulicę. Szczególnie mając za przestrogę los Białorusinów, którzy tego w porę nie zrobili. Wystarczy wspomnieć ostatnie lata w Polsce, gdzie zamach PiSu na demokrację zmobilizował społeczeństwo obywatelskie jak nigdy przedtem. Masowe protesty trwały przez całe 8 lat, od protestów w obronie Trybunału, przez wielkie marsze KOD-u, happeningi obywateli RP, strajk czarnych parasolek i strajk kobiet, aż do marszu 4 czerwca tuż przed wyborami. W Rosji po przejęciu przez Putina władzy protestowali na małą skalę tylko jacyś neonaziści, dla których Putin był nie dość radykalny, z którymi tak na marginesie po drodze było Nawalnemu, ale to temat na inną historię. Pierwsze znaczące protesty za władzę Putina to był grudzień 2006, już po tym jak na jaw wyszły zbrodnie armii rosyjskiej w Czeczenii, już po masakrze w Biesłanie i morderstwie Anny Politkowskiej. Za późno, za mało. Dlaczego więc Rosjanie nie protestowali przeciwko Putinowi od początku? Otóż mam taką teorię, że to się brało z tego, że o ile dla wszystkich wokół Rosji upadek Związku Radzieckiego był dniem radości z odzyskanej wolności, dla Rosjan był to dzień tragedii narodowej. Podczas gdy byłe kolonie budowały sobie nowe życie w rekordowym tempie, naprawiając swoją gospodarkę i polepszając stopę życiową obywateli, Rosja w latach 90. pogrążyła się w marazmie i beznadziei, a sny o potędze legły w gruzach. Dlatego Putin, który nie tylko obiecał poprawienie Rosjanom poziomu życia, ale także wymachiwał sztandarem Make Russia Great Again, dla wielu Rosjan był dokładnie tym, czego oczekiwali. Zachodnie, ale i polskie media często używają zbitki putinowska Rosja. Problem w tym, że Rosja jest tyle samo putinowska, co Putin rosyjski. Dziś z obietnic poprawy stopy życiowej zostało niewiele. Owszem, Rosjanom żyje się lepiej, a tym w Moskwie to już w ogóle nawet lepiej niż na Zachodzie, jak mnie przekonywała jakiś czas temu znajoma Moskwianka, ale w ogólności standardem dalej odstają od większości mieszkańców Europy, a i wielu krajów azjatyckich. A że niejako na zaliczkę za spełnienie obietnic Rosjanie oddali swoją wolność, to jedyne co mogą zrobić, to dalej wspierać swojego wodza w marszu po wielkość Rosji. Trochę taki mechanizm utopionych kosztów. Skoro oddaliśmy wolność, a dalej mieszkamy w walącej się ruderze z przekrzywioną sławojką na podwórku, to niech się nas chociaż inne narody boją. I to dlatego właśnie dzisiaj przeciętny Rosjanin nie będzie ryzykować walki o własną wolność, ale chętnie zaryzykuje życie w walce przeciwko temu, żeby wolni byli Ukraińcy. A jeśli to drugie też mu nie do końca odpowiada, to nawieje na Zachód i, jak moi dzisiejsi rozmówcy z Twittera, będzie tam pouczał Europejczyków, dlaczego jego zdaniem nie zrobili wystarczająco wiele dla przywrócenia demokracji w Rosji. Tylko, że Zachód Rosji nie naprawi. Jak oni to sobie wyobrażają, że najedziemy Rosję jak Irak, wytropimy Putina w jego bunkrze i oddamy nawalnistom, żeby go sobie powiesili i nagle wszędzie zapanuje radość, demokracja, wolność, wspólnota i pierdzące tęczą jednorożce? Zachód może putinowską Rosję powstrzymać przed tym, żeby rozlewała się dalej. I powinien to zrobić sankcjami, pomocą militarną dla Ukrainy i zerwaniem z tym terrorystycznym krajem jakichkolwiek relacji kulturalnych, biznesowych czy dyplomatycznych, a uchodźców z Rosji przyjmować jedynie pod warunkiem, że wyzbędą się swojego obywatelstwa rosyjskiego, żeby skończyć z tą wygodną pozycją, z której korzysta wielu mieszkających za granicą Rosjan, że mają ciastko i mogą je zjeść. Jak od pierwszych dni wojny argumentuje Garry Kasparow, Rosja musi tak srodze dostać w pierdol, że przez dekadę lub dwie, których będzie potrzebować na wylizanie się z ran, może zacznie myśleć i dojdzie do wniosku, że realizowanie imperialnych ambicji poprzez najeżdżanie wszystkich dookoła to nie jest jednak najlepszy sposób na poprawienie poziomu życia przeciętnego Rosjanina. Więc, drodzy Rosjanie, którzy nawialiście ze swojego kraju na zachód, ja was rozumiem, sam jestem imigrantem. Każdy ma prawo do spokojnego życia na przyzwoitym poziomie w normalnym kraju. Nie można oczekiwać od każdego, że będzie bohaterem. Ale skoro nawialiście, to miejcie na tyle przyzwoitości, żeby nas nie pouczać, że my nie robimy dość. Bo póki przeciętny Rosjanin pojedzie do Donbasu w imię swojego Putina lub zwyczajnie za pieniędzy mordować Ukraińców chętniej niż zaryzykuje walkę o wolność własnego kraju, ani Zachód, ani nikt inny nic więcej dla tego kraju zrobić nie może. Wszystko, co w naszej mocy, to odgrodzić go po raz kolejny żelazną kurtyną dla naszego i waszego, skoro już tu jesteście, własnego bezpieczeństwa. Reszta w rękach Rosjan w Rosji. I to tyle na dzisiaj. Jeśli się nie zgadzacie, albo jeśli się zgadzacie, zawsze możecie do nas napisać maila na lewackie.pitolenie.podcast@gmail.com albo prowadzić dyskusję w komentarzach pod podcastem na YouTubie. Dobranoc.